Witam Was. Słuchajcie, dzisiaj taki w sercu mam temat. My ostatnio ciągle o tym mówimy, o poszukiwaniu Bożej obecności, można to nazwać o sprowadzaniu Bożej obecności. Ja dzisiaj też chcę troszkę o tym mówić, trochę z innej strony. I ja kiedyś, wiecie, mówiłem taki bardzo fajny obraz, kiedyś czytałem, jak Tommy Tenney właśnie w swojej książce opisywał. Co to tak naprawdę znaczy w ogóle szukać Boga, ścigać Jego obecności. I w ogóle tytuł książki jest W pogoni za Bogiem, a po angielsku God Chaser, tak? Czyli tak naprawdę można to ścigający Boga nazwać. I wiecie, on tam przedstawił taki obraz, kiedy właśnie ojciec po prostu bawi się z dzieckiem i to dziecko gania tatę, a tata ciągle robi uniki. Jak to dziecko już ma złapać, to unika. Ale w pewnym momencie tej zabawy w sercu ojca powstaje już taka miłość do tego dziecka, że zmienia się kierunek zabawy. To on biegnie i chwyta go w ramiona, bo już nie jest w stanie wytrzymać. I on mówi, że to jest opis tak naprawdę szukania Pana, szukania przebudzenia, czyli to jest sprawienie, że jego serce nie jest w stanie się już oprzeć, aby do nas przyjść. I tak naprawdę też tak rozumie w ogóle szukanie przebudzenia, szukanie poruszenia Ducha Świętego. I wiecie, właśnie wczoraj taki mi obraz, przed taką książkę miałem w ręku i tylko rozdział, znaczy przeczytałem tytuł rozdziału i już później nie czytałem. I to był tytuł Zastawianie zasadzki. I chodzi o zasadzkę na Boga. I mnie to tak dotknęło, tak mi się to spodobało i ja bym chciał troszkę właśnie dzisiaj o tym powiedzieć. I słuchajcie, żeby od razu, bo ja wiem, że to może brzmić bardzo jak jakieś zwiedzenie, tak? Zastawianie zasadzki na Boga. To chcę was uspokoić, że jedno ze słów, które tłumaczy się w Starym Testamencie, oczekiwać na Pana oznacza czaić się w czasie zasadzki. To jest dosłowne tłumaczenie. Czyli słuchajcie, można przygotować zasadzkę na Bożą obecność. To jest po prostu, dla mnie jest to niesamowita myśl, że można to zrobić. I Bóg nam mówi w swoim słowie, jak można to zrobić. I powiem tak, i można być pewnym rezultatów, że spotkamy się z Nim, jeśli we właściwy sposób zastawimy zasadzkę na Jego obecność. I chcę od razu powiedzieć, że ja taki obraz w ogóle właśnie miałem, wczoraj się modliłem, wiecie, że jak ja w ogóle to rozumiem, tak? To nie chodzi o to, że mamy do czegoś Boga zmuszać. Boga się nie da do czegoś zmusić, ale wiecie, miałem taki obraz. Jak Bóg przechodzi między zborami, są różne zbory, tak, na świecie. I Pan się przechadza między zborami. I do jednych wchodzi, a do innych nie wchodzi. Jedne doświadczają niesamowicie Jego Bożej obecności, inne mniej Bożej obecności, a niektóre w ogóle nie doświadczają Jego obecności. I teraz ja tak rozumiem, że zastawienie tej zasadzki polega na tym, że On nie jest w stanie przejść obok nas, żeby nie przyjść. Że możemy stworzyć taką atmosferę przez nasze życie, przez atmosferę tutaj, tak? Przez nasze relacje, wiele rzeczy się na to składa, ale możemy stworzyć taką atmosferę, że On nie będzie w stanie nie przyjść. Że Jego serce będzie tak poruszone naszą miłością do Niego, naszym szukaniem Jego, naszym poświęceniem, że nie będzie żadnej rzeczy, która będzie w stanie Go zatrzymać, żeby nie przyjść. Ja tak rozumiem zastawianie zasadzki. W taki sposób. Że możemy to stworzyć tutaj atmosferę, która sprawi, że On nie będzie w stanie nie przyjść. Nie będzie w stanie. I powiem wam, że to zależy też od relacji, tak? Zobaczcie, jak z nami jest. Ja wam powiem, wczoraj taki mnie to zdecydował, taki przykład, że że Robert przyjechał Harpeniuk po Marysię Dąbrowską na dworzec i byli w ogóle zmęczeni byli, ale on chociaż na pół godziny musiał przyjechać do Marcina. I to coś pokazuje, że on gdzieś był po prostu w pobliżu i relacja, która jest, sprawia, że po prostu on sobie nie wyobrażał, żeby chociaż na chwilę wpaść, gdzieś herbatę wypić, tak, zamienić parę słów i się troszkę pomodlić. I chodzi o to, żebyśmy my znaleźli taką relację z Bogiem. Oczywiście chodzi o jeszcze większą rzecz, żeby on zamieszkał, tak? Żeby to nie było tak, że wpada i wypada, ale żeby przyszedł i z powodu tej atmosfery nie chciał w ogóle wyjść, nie chciał odejść. I teraz... To jest tak, że wiecie, jest problem, gdy się o tym mówi. Niektórzy wiem, że mają problem teologiczny. Ja się spotykałem z pewną opozycją w ogóle do tego sposobu myślenia. I na czym to polega? Że ta opozycja polega na tym, że jak można w ogóle Boga sprowadzić? Przecież Bóg jest wszędzie. Tak? W ogóle przecież Jezus powiedział, że Duch będzie w was i pośród was. Ja powiem wam tak, ducha w nas to my możemy zasmucić, a pośród nas to go może nie być. Więc samo stwierdzenie, tak, takie, że ja teoretycznie przyjmuję tą prawdę i tylko na tym bazuję, tak naprawdę nic nam może nie dać. Bo słowo wyraźnie mówi, że możemy Ducha Świętego zasmucić. Czyli w moim sercu nie mogą tak pozostać języki i nic więcej, tak? A w środku mieć złość, zazdrość, kutliwość, osąd. Ja nic nie przeżywam z tej obecności Bożej, tak? I to samo pośród nas. Jeśli pośród nas są złe relacje, zła atmosfera, myślę, że wszyscy doświadczaliśmy takich spotkań. Że jeśli się pokłóciliśmy, to Bożej obecności tam nie było, tak? I chcę wam takich podać jakiś przykład, powiedzmy, co się może stać, gdy ta Boża obecność przychodzi. Ja powiem, my doświadczamy jakichś poziomów Bożej obecności, tak? Ja powiem wam, że dzisiaj rano na przykład też myśmy się tylko zaczęli modlić w trójkę. Ja doświadczyłem Bożej obecności. Doświadczyłem, że po prostu płakałem, po prostu byłem tak po prostu napełniony po prostu Duchem Bożym. Po prostu fantastycznie po prostu, tak? Ale te poziomy są mają różną głębokość. I wiecie, mi się tak właśnie przypomina, jak John Chacha na przykład opisywał, jak był w Lublinie, o pewnym zborze, który odwiedził w Afryce, który właśnie szukał Boga i doświadczał przebudzenia i Boża obecność zamieszkała w tym zborze, tak można powiedzieć. I pamiętam, jak on opowiadał, jak modlitwy tak wyglądały, że na przykład przychodzi łysy murzyn, nakładają ręce, a tu włosy. Dosłownie. Odrastały włosy, po prostu... Bóg wstawiał zęby, po prostu wszystkie choroby, co sobie możesz pomyśleć. Po prostu ludzie byli uzdrawiani w ogóle z wszystkiego. Ludzie na przykład padali na podłogę pod mocą Ducha Świętego, leżeli po 2 tygodnie nieraz. Jeszcze on powiedział, że jak wzięli gdzieś tam krew, badali, się okazało, że jest im wszystko dostarczane w ogóle. Wszystkie składniki i tak dalej. W jakiś dziwny sposób byli karmieni. Ludzie po 2 tygodnie byli w wizjach. Bóg im pokazywał niebo, po prostu różne rzeczy. W momencie, kiedy tak jakby byli w stanie, tak, dojść do siebie, słuchajcie, działy się takie rzeczy, na przykład brali telefon, dzwonili do znajomego w ogóle, na przykład do Stanów Zjednoczonych, zaczęli opowiadać i ten po drugiej stronie padał pod mocą Ducha Świętego. I coś z tego, co się działo tam, doświadczało. On mówił, że jeszcze długi czas później, na przykład ludzie, kiedy przyjeżdżali tam i wchodzili do budynku, nie było spotkania, dotykali ścian, byli uzdrawiani. Z powodu obecności Bożej, która tam zamieszkała. Colin Eckhart opowiada, tak? Kiedy też tego doświadczyli, to przez, i chyba pamiętam, 8 miesięcy każda osoba, która się pomodlała, była uzdrowiona. Każda osoba. W Anglii to się działo. I mamy, powiem tak, masę mamy takich przykładów. I dzisiaj chyba w historii dzieje się najwięcej takich rzeczy. Z tego, co słyszymy świadectwa tego George'a Otisa. Ile on już zna, on mówi, tych miast ostatnio? Ponad 800. Zna takich miejscowości, gdzie można powiedzieć, że jest przebudzenie, jest poruszenie Ducha Świętego. I wiecie, ja chcę przeczytać parę fragmentów, które ja sam tak jakby nie widziałem jeszcze tak Bożej obecności. chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to. Trzeci rozdział księgi, pierwszej księgi Mojżeszowej. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty werset. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I teraz zobaczcie, ta koncepcja, że przecież Bóg jest wszędzie, tak? Oczywiście słowo tak mówi, że w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Ale czy wy wiecie, że On w ogrodzie? Były okresy, kiedy On przychodził? I zobaczcie, jak to jest realne. Adam z Ewą byli w stanie rozróżnić, kiedy On przychodził. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o Jego chwale, o Jego namacalnej obecności. I tutaj akurat widzimy, oni nazywali, że przez szelest rozpoznawali to. Moim zdaniem to świadczy o jakimś powiewie wiatru. I dla nich to było tak charakterystyczne, że nawet kiedy już zgrzeszyli, gdzieś te serca były już zwichnięte przez grzech, kiedy tylko usłyszeli ten szelest, Pan przyszedł. Widzicie? To nie znaczy, że Pan cały czas był w ogrodzie. Rozumiemy to? Oczywiście On jest, tak, ale nie manifestuje się cały czas w każdym miejscu. Drugi taki fragment, druga księga Mojżeszowa, 33. Od 18. I rzekł Mojżesz: pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza, przepraszam, mojego oglądać nie można. Rzekł Pan, przepraszam, do Mojżesza: wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie, a ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj i stań tam przede mną na szczycie góry. Niech nikt z Tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na całej górze. Również owce i bydło niech się nie pasą na stokach tej góry. Wyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie. Wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał. Do ręki wziął dwie tablice kamienne i stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskorny do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon. I rzekł: jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. I tu to samo, tu widzimy moment, kiedy Mojżesz spotyka się z chwałą Bożą. I powiem Wam tak, że tutaj Bóg mówi o twarzy, że ma twarz, tak? My sobie różnie to wyobrażamy, że on jest jak powietrze, tak? Ale tutaj jest mowa o realnej postaci, o realnej osobie, która przyszła objawić się Mojżeszowi. Oczywiście nie mógł oglądać go twarzą w twarz, tak? Ale plecy mu Pan pokazał. Jeszcze pierwszą królewską zobaczmy, 19 rozdział. 11:13. Tu jest to spotkanie Eliasza z Panem, tak? I teraz powiedziałem tak. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? I tu widzimy kolejny fragment. I tu jest powiedziane, że Pan przyszedł. Pan przyszedł, tak? I to samo znów, że Eliasz, nie rozumiemy tego, tak? Ale było wiele manifestacji. I gdy w tych manifestacjach pojawił się ten lekki wiatr, powiew, Eliasz wiedział, że jest Pan. A tak jakby w tym wszystkim wcześniej Pana nie było. Czyli można powiedzieć, że to jest tak jakby coś, co mu towarzyszy, tak? Jak ląduje jakiś samolot, to jest huk, to są różne rzeczy, ale to jeszcze nie jest samolot, tak? Także tak jakby tutaj mamy ten opis, nie? I teraz później na przykład widzimy tak pięćdziesiątnicę, gdzie jest napisane, że powstał wiatr. Gwałtowny wiatr, tak? I języki ognia im się ukazały, czyli Pan przyszedł na tamte miejsce. Ja chcę, żebyśmy my złapali ten obraz, że Pan może przyjść realnie w taki sposób, że to jest tak zamanifestowane, że nie da się z tym kłócić. I ja powiem tak, że uważam, i coraz więcej kościołów to łapie, i w Polsce, i na świecie, że to jest cel Kościoła. Żeby sprowadzić tą Bożą, realną obecność, aby zamieszkała pośród nas. Wierzę, że to przekłada się na wszystko. Na ewangelizację, na efekty w uwolnieniu, w uzdrowieniu, po prostu na relacje, na wszystko. Na wszystko. Możemy się skupić na różnych rzeczach i pominąć tą obecność i nie mieć tych efektów. A możemy się skupić na tym, aby Pan przyszedł, tak? Pan zamieszkał i wierzę, że wszystko inne zadziała, jeśli będzie Jego obecność, tak? I powiem wam, że ja tak rozumiem, że to jest coś, co Kościół powinien robić kolektywnie. Czyli te zastawianie zasadzki to nie jest kwestia jakiegoś lidera, jakiejś po prostu jednej, kilku osób. Ale my powinniśmy wszyscy mieć takie serce, że pragniemy tej obecności i podejmujemy działania, aby tą obecność sprowadzić. I to jest serce, które Kościół powinien mieć. Ja powiem wam, nie ma nic ważniejszego niż to. I to jest wizja, którą każdy członek Kościoła powinien złapać. Że my zabiegamy o to, aby obecność Pana, Jego Ducha Świętego w żywy, namacalny sposób była pośród nas. I to jest odpowiedzialność każdego z nas. Jaka tu jest atmosfera? Każdy z nas za to odpowiada. Jak powiedziałem, ja niczyjego serca nie upilnuję, ja nieraz ledwo swoje mogę upilnować. Więc to jest odpowiedzialność każdego, tak, by pilnował serce samego siebie. I tak jak Kuba dzisiaj rozpoczął tym wersetem, ja go może przeczytam, bo sporo osób nie było. 19 psalm, 15 werset. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Wspaniały werset. I to jest jeden z fragmentów, który mówi, jak można zostawić zasadzkę. Jeden z fragmentów, tak? Niech moje myśli i moje słowa znajdą upodobanie u Ciebie. Czyli to jest postawa, kiedy my staramy się podobać Panu. Tak. I teraz ja przeczytam, w piątek, wiecie, mieliśmy modlitwę i też w czasie modlitwy o pewną parę mi to słowo przyszło i tak mi bardzo żyło. I chcę się też, to jest w tym nurcie tego wersetu z psalmu. Słuchajcie, Galacjan 1:10. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Słuchaj, Paweł mówi, że on stara się zjednać sobie Boga. Co to znaczy? Że on chce żyć w taki sposób, aby mieć przychylność u Boga. Ja ostatnio przeczytałem takie zdanie, które mnie bardzo dotknęło, że Bóg kocha wszystkich tak samo, ale różny ma poziom przychylności dla różnych ludzi. Kocha nas wszystkich tak samo, ale nie do każdego przychodzi z taką obecnością, z taką samą. Przychylność jest różna ze względu na to, jak też my go traktujemy, jak my go szanujemy i jaką my mamy relację z nim. Tak jest. To jest też zależne od nas, nie? Więc słuchajcie, tutaj zobaczcie, ja wiem, że to jest w ogóle serce bycia uczniem Jezusa, że staram sobie zjednać Boga i szukam tego, by się podobać Bogu, a nie ludziom. Czyli co to znaczy? To znaczy, że każdą jakąś ważniejszą decyzję w swoim życiu ja podejmuję w oparciu o tą myśl, Panie, czy to się będzie Tobie podobać? Bez tej postawy serca, ja widzę, nie ma w ogóle chrześcijaństwa. W ogóle. Jeśli jestem kierowany po prostu rzeczami tego świata, jeśli jestem kierowany tym, co sam sobie myślę, opiniami innych ludzi, a nie biorę pod uwagę, co Bóg ma do powiedzenia w danej sytuacji, to w jaki sposób On jest moim Panem? W ogóle nie jest moim Panem. Tak? Więc całe dzisiaj tak jakby nasze życie ma być nakierowane na to, aby podobać się Panu. I słuchajcie, ja takie przypomnę wersety, bardzo znane w ogóle, w których Bóg mówi, z kim On mieszka, do kogo przychodzi. Powiem wam, że to jest piękne i wszyscy ci, którzy są w przebudzeniach, doświadczyli, oni wszyscy mówią, że słuchajcie, są bardzo proste instrukcje do tego. Tylko jest jeden problem, że wierzący tego nie robią. Ale naprawdę, nawet ten werset, co Szarek powiedział, jeśli mój lud się ukorzy, będzie się modlił, porzuci swoje złe drogi, to Bóg obiecuje, to ja wysłucham z nieba, ja otworzę ucho, ja wysłucham, ja przyjdę i uzdrowię waszą ziemię, tak? Czyli będę działał w waszym kraju, w waszym mieście. I teraz słuchajcie, jeśli Bóg mówi tak, że On nie jest jak człowiek, by kłamać, to jeśli my czynimy te rzeczy i spodziewamy się, że On zrobi to, co zrobi, to czy my jesteśmy bezczelni, czy mamy wiarę? Mamy wiarę. I to wiarę, którą Bóg chce, żebyśmy my mieli. Że jeśli On nam coś obiecał, że jeśli jest obietnica, jeśli wy pewne kroki uczynicie, to możecie się spodziewać takich rezultatów, to On mówi, ja nie jestem jak człowiek, żeby kłamać, tylko wy się 100% możecie spodziewać, że ja będę wierny temu, co obiecałem, tak? Czy to jest proste? I słuchajcie, właśnie Charles na przykład Finney, który wszędzie rozniecał przebudzenia, on na przykład to złapał. I on do każdego kościoła, w którym się pojawiał, on prowadził ludzi do uniżenia, do pokuty, naprawdę do przeorania serc przed Panem, do naprawiania różnych spraw. To, co dzisiaj na przykład w małżeństwach, wiele spraw, tak? I później wołanie o wylanie ducha i każdy kościół to doświadczał, który się temu poddał. Różny jest czas, my nie możemy przewidzieć, kiedy Pan przyjdzie, tak? Ale możemy się spodziewać, że przyjdzie. Słuchajcie, jest taki werset, który mówi o tym, że to, że Go znajdziemy, jest pewne jak zorza poranna. Wiecie, co to znaczy? Czy ty potrzebujesz głębokiej wiary, żeby wierzyć, że jutro wstanie słońce? Czy potrzebujesz się zmagać z tym, żeby w to uwierzyć, że jutro wstanie słońce? Chyba nikt z nas nie potrzebuje się z tym zmagać. I Bóg mówi, wy możecie mieć taki rodzaj wiary w to, że mnie znajdziecie, jeśli mnie będziecie szukać całym sercem. Taką samą pewność, że to jak jutro wstaje zorza i słońce, że znajdą mnie ci, którzy szukają mnie z całego serca. Bo powiem wam, całe słowo to obiecuje Bóg. Wiele, wiele fragmentów. Jeśli mnie będziecie szukać całym sercem, dam wam się znaleźć. Jeśli będziecie ze mną, będę z wami. Jeśli odejdziecie, ja odstąpię. Ale jeśli później będziecie szukać, dam wam się znaleźć. Masa wersetów. Masa słów, obietnic. Z Jakuba, tak? Przybliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was. Jeśli ja robię to, co napisał Jakub, tak, że uniżam swoje serce, że oczyszczam swoje serce, obmywam swoje ręce, tak, pokutuję i w takiej postawie przybliżam się do Boga, czy ja się mogę spodziewać, że On się do mnie przybliży? 100%. Dlatego, że to jest Jego obietnica.
Ja wam powiem, ja tego doświadczam, nie wiem ile razy w życiu, no masę razy, że to jest, dokładnie tak jest, tak? Tak jest, więc Bóg sam nam pokazuje drogi, w jaki sposób my możemy się z Nim spotkać. Jeszcze słuchajcie, z Malachiasza taki bardzo fajny werset. Pierwszy rozdział, 9 werset. Malachiasza. Odnośnie tego, że to, co Paweł mówił, tak, że on się stara o to, aby zjednać sobie Pana. I słuchajcie, taki werset jest. I to jest w ogóle, kontekst jest taki, że wielki upadek, tak, w Izraelu. Masę rzeczy tutaj Bóg im zarzuca. Masę. I nawet mówi tak, że 10 werset najpierw może przeczytać. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam upodobania, mówi Pan zastępów. Nie mam was podobania i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Czyli to był stan Izraela w tamtym czasie. Wy sobie wyobrażacie, że Bóg, który po prostu dał im projekt tej świątyni, to wszystko, te wszystkie przykazania, przepisy i oni to wszystko robią. On mówi, jak ja mam jedno marzenie, żeby się znalazł ktoś, kto zamknie te bramy. Żebyście już dali spokój. Z powodu nieprawości, która była wtedy w Izraelu. Więc im została tylko pewna forma, pewna tradycja, to co Bóg na przykład mówi w Izajasza, że ten lud mnie czci wargami, ale serce już jest w ogóle przy bałwanach, w grzechach, w pożądliwościach, tak? Ale jeszcze forma jest, jeszcze pieśni śpiewamy, jeszcze w niedzielę przyjdziemy. I Kościół Boży też nieraz do takiego miejsca dochodzi, my nieraz dochodziliśmy do takiego miejsca, tak? Jeszcze formę mamy. Ale stan serca. I 9 werset mówi tak. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad wami zmiłował. Od was to zależy. Czy może On okazać wam przychylność? Mówi Pan zastępów. Powiem wam, to jest niesamowity werset. Dlatego, że wiecie, co my uwielbiamy jako ludzie? Zrzucać całą odpowiedzialność na Pana. Co Pan postanowił, to będzie. Powiem wam, że niekoniecznie. Niekoniecznie. Będzie wtedy, kiedy my będziemy z Nim współpracować w relacji z Nim, w poddaniu Jemu. Wtedy wypełni się Jego wola przez naszą współpracę z Nim. Ale jeśli my od Niego odstępujemy, niekoniecznie wypełnia się Jego wola. Niekoniecznie. Tak? To, co na przykład był okres w historii Izraela, kiedy Bóg mówił, szukałem jednego człowieka, który by umiał zbudować mur i stanąć w wyłomie za narodem. I mówi, gdybym znalazł, oddaliłbym sąd, ale nie znalazłem. Więc wolą Bożą co było? Że chciał ich ocalić, ale nie było takiej osoby, która by się wstawiała. Więc to może być tak, że Bóg może chcieć przebudzeń, które nigdy się nie dzieją. Z powodu nieposłuszeństwa nas jako Jego ludu. I dowodem na to jest ten werset, w którym Jezus mówi, że w historii Izraela były okresy, że ileż to razy, tak? Mówi, chciałem was zgromadzić jak kokosz pisklęta, ale nie rozpoznaliście czasu swego nawiedzenia. Wiecie, jak ja to rozumiem? Tak jak tu czytamy, że to przychodzenie Bożej obecności. Co wyobraźcie, to jest, dla mnie to jest straszny dramat w ogóle. Że jest okres, kiedy na przykład Bóg przychodzi do jakiejś społeczności, przybliża się ze swoją obecnością i ta społeczność nie rozpoznaje tego okresu i to sprawia, że on się oddala i później znowu jakiś okres czasu, nie wiemy, może pokolenie, musi minąć, aż Pan będzie zaproszony i chciany. Ja w ogóle mam takie przeczucie, że my jako naród stoimy w tej chwili. W takiej chwili, w takim momencie, że Bóg zapukał do naszego kraju, że Bóg się przybliża, że Bóg coś zaczyna robić. I teraz największą odpowiedzialnością jest Kościół. My nie możemy wymagać, że myśmy myśleli tak, politycy, żeby się nawrócili, tak, po tej katastrofie. Jak myśmy się nieraz nie nawrócili? Czy Boga bardziej boli grzech w świecie czy w Kościele? W Kościele, tak? Biwir nawet powiedział taką rzecz. Jak my możemy oczekiwać od ludzi, którzy nie są zbawieni, którzy nie mają łaski Bożej, którzy nie mają Ducha Świętego, że nie będą grzeszyć? Ludzie, to jest w ogóle... Przecież Biblia mówi, że wszyscy są grzesznikami, tak? Ich naturalny styl życia to jest życie w grzechach. To jest naturalne. Ale problem jest, kiedy my zaczynamy tak żyć. To już jest problem. Bo my mamy łaskę, aby tak nie żyć. Mamy łaskę, aby żyć życiem czystym, świętym, miłym, podobającym się Bogu. Więc to jest problem, tak? To, co Czarek powiedział, to nie tam się ludzie mają ukorzyć, Kościół ma się ukorzyć. Kościół ma szukać Pana. Jeszcze jak może tylko wspomnę, wiecie, bo czytałem tego Malachiasza i bardzo mnie dotknęła ta księga. I słuchajcie, w trzecim rozdziale, to jest w ogóle taki opis, tak, cały, Bóg wymienia upadki. Czyli tak jakby Bóg im pokazuje ich grzech. Oni nawet nie widzą ich. Mówi, że a czemu, Panie, ty się obrażasz? On mówi, za to. Im wszystko wymienia. I później trzeci rozdział się pojawia i Bóg mówi tak. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów, lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże, gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Więc zobacz, jaki to jest obraz. Wcześniej Bóg mówi tak, żeby się znalazł ktoś, kto by zamknął drzwi, bo ja już nie mogę waszych ofiar znieść. A później mówi tak, ja przyjdę. Ale przyjdę jako ogień, aby wytapiać i odlewać. I wiecie, my się nieraz spodziewamy przebudzenia i my sobie nieraz całkiem inaczej wyobrażamy przebudzenie, niż sobie Bóg wyobraża. Bo to jest przebudzenie. Bóg przyszedł i Bóg ich pierwsze, co zrobił, zaczął oczyszczać ich życie. I to było już działanie Jego suwerennej łaski. Mówi, ja będę was wytapiał, a później będziecie mi składać ofiary w sprawiedliwości. Czyli mówi Bóg tak, ja najpierw wasze życie sprowadzę do poziomu sprawiedliwości, a później miłe mi będą wasze pieśni, wasze ofiary, wszystko będzie mi miłe. I my musimy być gotowi, że jeśli my wołamy o działanie Boże, wołamy o poruszenie Ducha Świętego, wołamy o przebudzenie, to że ono też przychodzi w taki sposób, by wytapiać i by oczyszczać. I znając historię przebudzeń, prawie zawsze tak się działo. Prawie zawsze tak się działo. Izajasz 57. Bardzo znane słowo, tak? 14. I powiedzą, torujcie, prostujcie drogę. Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Więc to jest niesamowity fragment, tak? Jeśli chcemy, by Bóg zamieszkał pośród nas, to mamy wskazówkę. Jego pociąga pokorne i skruszone serce. I tak jak ja rozumiem, ja to ostatnio wiele razy mówiłem, ja rozumiem pokornego człowieka, który rozumie konieczność Bożej łaski w swoim życiu, konieczność zależności od Boga. Ja tak rozumiem pokorę. Pyszny to jest ktoś, kto uważa, że on se da radę. On se da radę. A pokorny jest ten, który wierzy, że se nie da rady bez Boga. Że szuka łaski Bożej, tak? Pomocy Bożej w swoim życiu, w swoim działaniu. Izajasz 66, od pierwszego też. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować? I jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Drugi fragment. Prawie to samo, tak? Mówi, jakiś dom chcecie mi zbudować. Ale mówi, jeśli będzie pokora, jeśli będzie uniżony duch skruszony i jeśli będzie postawa poddania się Słowu Bożemu, uszanowanie Słowa Bożego, to ja zamieszkam. Czy wy widzicie, że to jest proste? To nie jest skomplikowane. Naprawdę to nie jest skomplikowane, tak? Kolejna rzecz, o której właśnie Kuba dzisiaj mówił, czy Czarek, no to są relacje. To jest coś, co właśnie ostatnio też między nami Bóg bardzo mocno podkreślał, nie? Że jeśli będzie kłótnia, jeśli będzie zwada, to my możemy zapomnieć o Bożej obecności pośród nas. To, co w psalmie jest powiedziane, tak? Że tam, gdzie bracia żyją w zgodzie, tam Bóg wylewa swój olejek. To jest podstawa. Wierzę, że to jest podstawa. Tak jak mówię, myśmy dzisiaj się modlili w trójkę i po prostu mówię, no ja wspaniale, tak jakby ja doświadczałem Bożej obecności i ale dlaczego, tak? Bo myśmy się zasadzili na Pana z taką właśnie postawą wzajemnej pokory, wzajemnego szacunku, braterstwa, z taką postawą. I dlatego Pan jest. Dlatego Pan jest. Jeśli taka atmosfera będzie pośród nas, Pan będzie z nami, tak? Ten werset z Koryntian, który już kiedyś mówiliśmy odnośnie relacji. 2 Koryntian 13:11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Więc jest obietnica, tak? Jeśli zachowamy jedność, jeśli zachowamy pokój w naszych sercach, to Bóg miłości i pokoju będzie z nami. A jeśli nie zachowamy, nie będzie go z nami. To jest tak proste. Słuchajcie, właśnie odnośnie na przykład małżeństw, nie? Jeśli są takie momenty, chwile, kiedy się spieramy, kłócimy, tak? To jaka jest atmosfera w naszych domach? Jest Pan? To jest proste. No patrzy, oczywiście, że patrzy, tak? Ale tak jakby nie doświadczamy wtedy jego obecności, nie ma jego radości, nie ma jego pokoju w domu, nie ma po prostu, tak? Wręcz to jest inaczej, to jest tak, jakbyśmy diabłu otwierali drzwi, tak? To jest atmosfera, do której on jest w stanie, powiedzmy, przyjść. Więc jest ta kwestia pokory, tak? I jeszcze słuchajcie, tak indywidualnie naszego życia, jeśli chcemy gdzieś doświadczać, tak, Bożej obecności, to też takie fajne stwierdzenie ostatnio słyszałem, że wiecie, tak człowiek powiedział, że są tacy ludzie, którzy jeżdżą do różnych przebudzeń. Gdzie słyszą, że przebudzenie, to jeżdżą. I mówi, że ich się często krytykuje, że albo wy tylko jeździcie, a wy sami powinniście mieć znaki i cuda, a nie macie, tylko jeździcie. Ten człowiek też kiedyś jeździł, a dzisiaj ma znaki i cuda. I on mówi tak, mówi, no, moja rada jest taka, jeśli znaki i cuda nie podążają za tobą, to ty podążaj za nimi, a zaczną podążać za tobą. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma głód serca, by doświadczać Pana i słyszy, że gdzieś wybuchło przebudzenie, chce tam pojechać, aby doświadczyć Boga. Co w tym jest złego? Nic nie ma. I on nawet wręcz mówił, że są pewne miejsca, gdzie łatwiej się zasadzić na tą Bożą obecność, tak? A są miejsca, gdzie, powiem na przykład tak, jest takie miejsce przed telewizorem. Można, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, aby tam się spotkać z Bożą obecnością. Jest, może akurat jakiś chrześcijański program włączysz, tak? I może tak, jakoś tak, ale generalnie nie jest to miejsce, w którym powinniśmy szukać Bożej obecności. Nie jest to. A powiem wam, a gdzie jest? A ja wierzę, że tam, gdzie są wierzący. Tak jak na przykład myśmy w piątek się spotkali, parę osób na modlitwie. I doświadczaliśmy właśnie Bożej obecności i darów Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie jest dwóch, trzech, Jezus powiedział, tam jestem ja. Więc jeśli chcesz też Bożej obecności, to ja ci daję taką radę. Kucz tam, gdzie się wierzący zgromadzają. Gdzie mają właściwe postawy, gdzie się modlą, gdzie szukają Pana. I to są miejsca, gdzie jest wielkie prawdopodobieństwo doświadczania Bożej obecności. I też, wiecie, też kolejne takie stwierdzenie, które mnie dotknęło, że głodu nie da się nakazać. Nie da się nakazać głodu. Czyli nie można na nikim wymusić, żeby ktoś stał się głodny Boga. I wiecie, zastanawiałem się, że w jaki sposób my możemy być czegoś głodni, tak? Jeśli ty byś nie zjadł na przykład nigdy, nie wiem, pizzy, lodów, to czy ty byś był głodny? No, jakby ktoś ci o tych rzeczach mówił, to w ogóle żadnego wrażenia by to na tobie nie robiło, tak? Bo byś nie miał pojęcia, o czym jest mowa. Więc pierwsza rzecz to jest to, że doświadczenie sprawia głód. Więc każde nasze przeżycie, jakieś spotkania się z Panem, jakiegoś napełnienia Duchem Świętym budzi w naszych sercach większy głód za Jego obecnością. Dlaczego? Dlatego, że ja wierzę, że to jest to, co jest powiedział, że to jest woda, która gasi każde pragnienie. Ja byłem narkomanem, byłem alkoholikiem, doświadczyłem w swoim życiu w tamtym czasie prawie chyba wszystkich specyfików, które były dostępne w tym mieście. I gdy się spotkałem z Panem, gdy się nawróciłem, gdy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, to ja wiedziałem jedno, że to wszystko wcześniej to była straszna lipa i oszustwo. I tak naprawdę nie było w stanie to w ogóle ukoić mojego serca. Ale kiedy to był pierwszy moment, kiedy leżałem na podłodze, nie byłem w stanie wstać, napełniony Duchem Świętym i po prostu śmiałem się leżąc, to ja wiedziałem jedno, że ja tego w życiu nie zostawię, już nie puszczę. I później, powiem wam, byłem uzależniony od Ducha Świętego. Naprawdę. Jeśli mi tylko gdzieś czułem, że gdzieś on się oddala, gdzieś po prostu ja rozpaczy dostawałem. Ja od razu po prostu do pokoju, padanie na twarz i po prostu wołanie do Boga, a znów przychodziło napełnienie Duchem Świętym. Bo człowiek sobie nie wyobrażał żyć bez Ducha Świętego. Więc jeśli dzisiaj po prostu jesteś w stanie, kiedy nie ma tego głodu w twoim sercu, bo ja wam powiem, to jest podstawowa rzecz. To jest ten głód. I tego się nie da nakazać. Nie da się po prostu zrobić przykazania, bądźmy głodni Boga. Więc jeśli nie ma, to ja wam ci powiem tak, to jest to, co można zrobić, po prostu swoje serce nakierować na Pana. Przybliżyć się do Niego. To, co Jakub mówi, na przykład do ludzi o rozdwojonej duszy, tak? Po prostu niech twoja radość się zamieni w płacz. Śmiech, przygnębienie. Ja wierzę, że tu jest mowa o tej pustej, cielesnej radości. Tak? Mogę się cieszyć, oglądając głupie komedie i Bóg mówi, taką radość, to ty zamień w płacz. W płacz. Zostaw tą radość i płacz, że ty straciłeś moją obecność, że ty nie masz już żywej relacji ze mną. Taką radość po prostu odrzuć. I powiem ci, że jeśli się spotka z Panem, Pan dotknie twojego serca, to może być krótka chwila. Ty następnego dnia budzisz się z takim znamieniem głodu. Bo ty już wiesz, jak wczoraj to smakowało. I chcesz więcej, więcej i więcej. I powiem wam, że ja nie chcę chrześcijaństwa bez Ducha Świętego. Dlatego mówię, jakąś taką łaskę miałem, że się nawróciłem, że tak powiem, w atmosferze obecności Ducha Świętego. I ja nie chcę dzisiaj zejść do teorii, kiedy my tylko sobie wszystko przyjmujemy za fakt, tak, my to mamy, Pan nas kocha i nie mamy żadnych po prostu doświadczeń tego wszystkiego. Powiem wam, Bóg tego nie chce, bo Bóg chce, żebyśmy napełniali się Duchem Świętym każdego dnia. Żebyśmy byli pełni Ducha, płomienni Ducha. Więc jest tak jakby tu pokora potrzebna, tak? Jest masa rzeczy, te relacje między nami. Ja naprawdę to mówię, to jest bardzo ważne. Wiecie, ostatni, ja taki werset dostałem, też odnośnie właśnie relacji z Galacjan, 6 rozdział. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie, drugi werset, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. albowiem każdy własny ciężar poniesie. I słuchajcie, najbardziej mi dotknęło to słowo, każdy niech bada własne postępowanie. I wiecie, my nieraz wpadamy w takie coś, że my badamy czyjeś postępowanie i teraz zobaczcie, jeśli ja wzrok swego serca skupiam na czyimś postępowaniu, to ja już nie patrzę na swoje postępowanie. Ja nie mogę jednocześnie badać czyjegoś serca i swojego. I wiecie, to jest moje doświadczenie. Myślę, że wasze jest podobne, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Że nieraz tak się mogę skupić na czyichś błędach, że w moim sercu już jest zła postawa i już nie mam relacji z tą osobą. Bo tak widzę jej złe postępowanie. Tak, tak. A Bóg mówi, ty patrz w swoje serce. Ty badaj swoje postępowanie, ty cały czas tutaj patrz, tak? Czujnie niż wszystkiego innego strzeż serca, bo z niego tryska źródło życia. Ty patrz, czy tam się nie pojawiło coś, co nie zasmuca Ducha Świętego. Jeśli ja mam patrzeć na kogoś, a to mam mnie doprowadzić do jakiejś urazy, do złego osądu, do krytyki, to ja tego nie chcę. Nie chcę. To ja się chcę swoim sercem zająć, bo w innym wypadku to wiecie, co to jest? To jest to, że ja mam belkę i śmigam do przodu wyciągać drzazgi. I ja tak rozumiem tą przypowieść, że tylko mogę iść do innych, jeśli mam do nich miłość. Jeśli nie mam miłości, jeśli mam osąd, krytykę, to ja mam w swoim oku belkę. I w takim momencie Bóg mi mówi, ty idź sam lepiej i ty się z tym rozpraw. Wyznaj to przede mną, oczyść swoje serce, doprowadź do porządku. A jak ja ci dam miłość do serca, to może cię użyję, żebyś ty pomógł, pomógł tej osobie. Ale my nieraz sami inicjatywę bierzemy, tak? Do tego, słuchajcie też, że do badania własnego postępowania jest taki werset piękny w przypowieściach Salomona. 16:32. Bardzo mocny werset, słuchajcie. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. To jest niesamowite. Czyli co? Czyli ja na przykład mogę latać tam na zewnątrz, całe miasto nawracać, a tu mieć problem. A tu mieć problem. Nie być pojednany z jakimś bratem, z jakąś siostrą, z żoną, mieć gorycz do innych, pychę, cokolwiek. Cokolwiek. I Bóg mówi, że więcej jest wart ten, który samego siebie opanowuje, niż ten, który wyrusza zdobywać miasto. I słuchajcie, w jaki sposób my możemy doskonale opanować siebie? Jakub mówi, że kto potrafi panować nad swoim językiem, ten całe swoje ciało potrafi utrzymać na wodze. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale nieraz, gdy na przykład z kimś rozmawiamy i ktoś mówi coś, co nam się nie podoba i w nas coś takiego zaczyna tu płonąć i jest takie, to jest aż pragnienie, żeby to uwolnić. Czyli oko za oko, tak? I teraz Jakub co mówi? Jeśli masz to w sercu, to chociaż nie kłam i nie mów wbrew prawdzie. Jeśli masz kłótliwość, zazdrość w swoim sercu, to chociaż nic nie mów. Nie mów. I powiem wam, że to jest moje doświadczenie. Oczywiście nie zawsze to się udaje zrobić, bo to jest trudne. To jest trudne. Jakub mówi, że to jest trudne, tak? Ale to jest możliwe. Jest to możliwe z Bożą łaską. Słuchajcie, może też mieć się takie doświadczenia, że gotowało się wszystko we mnie, ale nie dałem ujścia temu, tylko sam odeszłem na bok i mówiłem, Boże, ja teraz mam ciemność w sercu. Bo ja mam teraz złe emocje, bo ja mam złe odczucia do brata, do siostry. Ja nie chcę teraz nic mówić, tylko proszę Ty teraz oczyść moje serce i zabierz to z mojego serca. Miałem wiele razy takie coś w swoim życiu, doświadczenie. I nagle w takiej modlitwie, nagle Duch Święty w pewnym momencie rozlewa miłość i Ty wszystko widzisz inaczej. I wszystko widzisz inaczej. A w chwili, kiedy Ty uwolnisz te słowa, to Jakub mówi, że mały ogień rozpala wielki las. Wielki. Nieraz w zgromadzeniu jeden może nie wytrzymać, rzuci zdanie, następny i płoniemy. I płoniemy. Ja mówię, słuchajcie, wojny właśnie wybuchały z tego. Rozwody wybuchały z tego. Że ludzie pod natchnieniem, jak to jest powiedziane, że język bywa rozpalony przez piekło, uwalniają to i płyną słowa, które ranią, które niszczą, które po prostu dzielą. Więc to jest coś, co, słuchajcie, musimy zatrzymać, dlatego że to coś uwalnia. Jeśli język jest rozpalony przez piekło, jeśli ty będziesz mówić, to wiesz, co ty uwolnisz? Piekło uwolnisz. Uwolnisz atmosferę piekła, tak? Jakub mówi, że ta mądrość może być nawet demoniczna. Więc nienawiść w twoim sercu nawet może być po prostu, źródłem tej nienawiści może być demon. Tak mówi Jakub, tak? Jest to mądrość demoniczna, więc możesz uwalniać atmosferę demoniczną. A możesz uwalniać atmosferę Ducha Świętego. I wszystko to się dzieje przez usta. I powiem wam, że ja, wszyscy braliśmy pewnie udział właśnie w takich spotkaniach, że po prostu żeśmy się tak nagadali, że później to mówię, ja już raz powiedziałem, później to tylko pieść, oczyść serce ma. To jest jedyne wyjście. Bo takie bywały spotkania modlitewne, grupy domowe, tak, że jeden ratunek, oczyść serce ma. Po rozmowach. Więc właśnie, jeśli chcemy tej, słuchajcie, Bożej obecności, a ja mówię, ja wierzę, że my powinniśmy złapać taką wizję w ogóle. Jako wizję, jako Kościół. I wiecie, taką bajkę oglądałem, Kubuś Puchatek i Hefalumpy. Nie wiem, Czarek pewnie oglądał, tak? I tam właśnie... Co? Ale tam jest właśnie taka scena, kiedy oni kolektywnie zastawiali pułapkę na Hefalumpa. Oni to robili w złej wierze, byli zwiedzeni. Po prostu. Myśleli, że Hefalump jest zły, a był dobry Hefalump. Ale był trud. Wszyscy coś nas nosili, wszyscy budowali zasadzki, żeby złapać Hefalumpa. I ja powiem wam tak, i wierzę, że Bóg chce nam jako w ogóle społeczność, jako Kościołowi dać takie serce. Żebyśmy mieli ciągle tą świadomość, że my wszyscy składamy się na atmosferę, która może sprawić, że Bóg tu będzie kochał przychodzić w swojej obecności. I to jest, słuchajcie, powołanie dla każdego z nas tak naprawdę. Żeby właśnie badać swoje serce, tak? Żeby mieć uregulowane relacje z innymi. Żeby mówić dobrze o innych. To jest odpowiedzialność nas. To, jak żyjemy w naszych domach, tak? Wiecie co, jeszcze jeden werset przeczytam. To jest z Izajasza. 64:1-5. Też to jest wskazówka samego Pana dla nas. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Więc to jest to, czego chcemy, tak? Oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda. Oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed Tobą. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Więc znowu, bardzo prosta instrukcja. Wcześniej. Bóg działający dla tego, który Go oczekuje. Ja mówiłem, jedno z tłumaczeń słowa oczekuje, to jest czaić się w czasie zasadzki. Wiecie, że tam były wylania ducha, gdzie oni się czaili? Wiecie, że w dzień pięćdziesiątnicy oni się czaili? Jezus im nakazał się przyczaić. Mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale się przyczajcie, tak? Więc czekali przyczajeni. I się doczekali. Więc przede wszystkim mamy oczekiwać, tak? Czyli jest ta zasadzka, czaimy się, oczekujemy, szukamy Jego obecności, tak? A druga rzecz, wychodzi na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. I powiem tak, bez tego drugiego elementu nasze czajenie to jest głupota. Jeśli jest nieprawe życie, to modlić się o przebudzenie i oczekiwać tego, to jest jakieś w ogóle złudzenie. Całkowite po prostu, tak? Całkowite. Więc tutaj Tozer chyba, czy Torej tak powiedzieli kiedyś, że właśnie, że jeśli nie ma w nas gotowości na zmiany w naszym życiu, to mówi nawet nie rozpoczynajmy się modlić o przebudzenie. Nawet nie rozpoczynajmy. Jeśli nie jesteśmy gotowi na zmiany, z którymi Bóg będzie chciał przychodzić do naszego życia. Jeśli nam będzie różne dziedziny pokazywał, chciał po prostu prostować różne rzeczy w naszym życiu, jeśli nie ma tej postawy w sercu, że Panie, tak, my zgadzamy się, my chcemy tego, nie ma sensu rozpoczynać modlitw w ogóle o przebudzenie. I ostatni, słuchajcie, już fragment, bardzo znany, mówiony, ale to jest coś, my musimy po prostu to słuchać, to musi być wyryte w naszych sercach. 2 Koryntian 6, 14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości. Dosłownie to jest poświęcenia, tak? To jest to samo słowo, które gdzie indziej. Poświęcenia swojego w bojaźni Bożej. Więc tu jest, słuchajcie, wspaniała obietnica. Zamieszkam pośród nich, będę się przechadzał pośród nich, ale ona jest uwarunkowana. Wyjdźcie spośród nich, nie dotykajcie się tego, co nieczyste, tak? Dopełnijcie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Więc przede wszystkim, słuchajcie, to nie jest też coś, co my to już mamy, że my już mamy. Ja jestem ochrzczony duchem, to już my to już wszystko mamy, tak? Tu w ogóle Paweł nie mówi. Paweł mówi do ludzi ochrzczonych duchem. Paweł mówi do ludzi zbawionych. I mówi, że mając tę obietnicę umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy. Ciała i ducha. I ja wierzę, że to jest proces łaski Bożej. To ja nie mówię o tym, że my sami tego dokonamy, ale mówię o tym, że mamy mieć tą gotowość i nawet więcej. My powinniśmy zabiegać o to, tak jak Dawid. Przebadaj moje serce i przebadaj moje nerki. I zobacz, czy ja nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie swoją odwieczną drogą. Więc to jest postawa serca, które nie ucieka od Boga i nie chowa się, ale całkowicie odwrotna, która staje przed Nim, całkowicie obnaża się i mówi, Panie, ja wiem, że serce jest zwodnicze bardziej niż wszystko inne. Ja nawet mogę nie widzieć, gdzie robię złe rzeczy, gdzie po prostu jeszcze Ci się nie podobam, ale ja pragnę Ciebie tak bardzo, że proszę Ty przychódź i mi pokazuj te rzeczy, bo ja chcę naprawić wszystko, co może zatrzymać Twoją obecność w moim życiu. No się Pani tak to widzi, tak? Tylko, że to ukrywanie nas od Niego oddala. Jak to Derek Prince powiedział, nie wyznajemy Bogu grzechów, żeby się o nich dowiedział. Ale żeby nam przebaczył i okazał łaskę. Tak. I słuchajcie, ja chcę powiedzieć tak, że dzisiaj naprawdę na całym świecie dzieją się niesamowite rzeczy. W narodach, w miastach, w kościołach. Niesamowite rzeczy. To, co mówię, myśmy słuchali, ten George Otis Jr. on opowiadał, że był w Ugandzie i mówi, leciał kilkanaście godzin samolotem, nie spał, bo on mówi, nie może spać w samolotach. I tam wylądował i jeszcze i nie spał 3 doby w ogóle jeszcze w Ugandzie. Mówi, zabierano go ze spotkania na spotkanie, w ogóle nie odczuwał konieczności snu. I mówi, on to widział. W większości zborów widział chwałę Bożą objawiającą się w obłoku. Mówi, był w jednym zborze, gdzie od iluś tygodni to już było na każdym nabożeństwie. I mówi, był niesamowity przyrost. Każdego tygodnia setki ludzi dołączało do tego zboru. On mówi, widział to. Widział chwałę Bożą wypełniającą po prostu świątynię Bożą. Jego kościół. Też był w Argentynie, tak? Mówi, że to, co w ogóle w Argentynie spotkał, to w Brazylii, to mówi, nigdzie tego nie widział. Nigdzie. I słuchajcie, opowiada taką historię, niesamowita historia. Jak poproszono, zaproszono go na pewną górę modlitwy. Pamiętasz miasto? W Rio de Janeiro, tak. Także to jest miasto położone pośród dżungli, tak, pośród wielu gór. Więc była jakaś góra, na której po prostu spotykali się liderzy zborów na modlitwę, na szukanie Pana. I jeden z tych liderów mówi, wiesz co, ja cię zabiorę, chodź na tą górę, pokażę ci tą górę. I on wziął z sobą ekipę w ogóle z kamerami właśnie, żeby to nakręcić wszystko. I mówi, że zaczęli iść po prostu pod górę, przez dżunglę, tą ścieżką. I on mówi, że weszli tylko na ścieżkę. I on mówi, zaczął odczuwać obecność Bożą. I to mówi tak, że oni szli i naprawdę, on mówi od razu po prostu obecność Boża. I mówi, doszli do pewnego jakiegoś charakterystycznego momentu, gdzie tam się chyba trzeba było schylić pod czymś, czy coś takiego. I ten jego przewodnik mówi, słuchaj, od tej pory mamy taką zasadę, że nie rozmawiamy z sobą. Już w ogóle nie rozmawiamy z sobą nawzajem, tylko skupiamy się na Panu. I mówi, w chwili, kiedy on to powiedział, przeszli przez ten punkt, mówi, obecność Boża jeszcze bardziej się nasiliła. Mówi, idą dalej, dochodzą do następnego jakiś charakterystyczny moment i ten człowiek mówi, od tej pory zdejmujemy buty. Od tej pory każdy idzie na bosaka. Mówi, zdjęli buty, ta obecność Boża jeszcze bardziej się nasiliła. I słuchajcie, w każdym bądź razie doszli na górę i George Otis mówi tak, myśmy tylko upadli i żeśmy nie nakręcili nic. A oni się modlili, bracia z Brazylii. I mówi, jak się przyszła noc, mówi, krzaki drzewa na górze, na szczycie zaczęło wszystko świecić, kamienie wszystko świeciło, chwałą Bożą. Ja pytałem się Antero to potwierdził, on mówi, był na takiej górze. Nawet sekamyk wziął do kieszeni, tylko mówi, 200 metrów zszedł, wyjął, to już nic nie świeciło. Więc ja mówię o tym, że słuchajcie, Bóg jest realny, Jego chwała jest realna, Jego obecność jest realna. I Bóg chce z tą obecnością przychodzić do nas. Ale jest nasza odpowiedzialność. Wiecie, jeszcze taka myśl mi przyszła, jak się przygotowywałem, że właśnie, słuchajcie, dlaczego to jest tak, że pewne zbory tego doświadczają, a pewne nie doświadczają? Se wyobrażacie, że na przykład Bóg siedzi i tak, ene due rabe, i po prostu i padł na ten, dobra, idę tam dzisiaj. Wiecie, że tak kiedyś taka była kiedyś koncepcja przebudzeń? Że ludzie myśleli, że to jest Boży kaprys, że my nie możemy nic zrobić, żebyśmy my to mieli? I dzisiaj całkowicie Kościół odchodzi od tej teorii, że to jest Boży kaprys. George Otis, który bada przebudzenie, on mówi, zawsze przebudzenie jest poprzedzone, że to jest przyczyna i skutek. Je można zaplanować w pewien sposób. Można. Przez te wersety, które dzisiaj czytaliśmy. Przez to, co Czarek mówi, jeśli mój lud się ukorzy i odrzuci złe drogi, będzie się modlił, Bóg obiecuje, że te rzeczy będzie robił. Więc każda społeczność tak naprawdę, która tego pragnie i która wejdzie na Bożą drogę, spotka się. Nie będzie tak samo wszędzie, ale Pan chce być wszędzie. Pewna myśl, którą mi też Bóg dał i ja to zawsze mówię wszędzie, gdzie mowa jest o jakimś przebudzeniu, bo mnie to bardzo dotknęło i to jest bardzo, 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 myślę, przemawiające, że Bóg pokazał mi tak, jeśli to ma wyglądać tak, że Bóg w pewnych kościołach daje przebudzenie, a w pewnych zamierzył nigdy nie dać, to robi taki obraz Boga, jeśli na przykład ja mam kilkoro dzieci, wybieram sobie jedno i te jedno najlepsze ubrania, najlepsze jedzenie, najlepsze zabawki, a do innych dzieci mówię, a wy się patrzcie, bo wam nigdy nie dam. Czy to jest obraz biblijnego Boga? Bóg nie ma względu na osobę. Amen? Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha cały swój Kościół. Bóg kocha każdą lokalną społeczność. I jeśli Bóg się w jakiejkolwiek, gdziekolwiek na świecie zaczyna objawiać swoje chwale, to On przez to krzyczy do całego swojego Kościoła: kochani, ja taki chcę być pośród was. Ja chcę być żywy, ja chcę się objawiać, ja chcę się manifestować, ja chcę przychodzić do was. Tylko mi zróbcie miejsce i przygotujcie drogę. Rozumiecie? Chcę wam powiedzieć jedno. To jest nasza odpowiedzialność, czy my tego doświadczymy. To nie jest Boża odpowiedzialność. Bóg wyraźnie mówi: ja chcę. Bóg posłał Syna, żeby to było możliwe. Jezus umarł, aby Bóg mógł być pośród nas. Ale to jest nasza teraz odpowiedzialność. Nas wszystkich jako społeczności, Kościoła. Czy my tego pragniemy i czy pójdziemy tą drogą, aby zostawić tą zasadzkę, tak, na Bożą obecność. Także kończymy to. No później to się będziemy zaraz, tak? Także ja nie będę się może modlił już teraz, tylko... Tak? No to się pomódlmy może chwilkę. Ja chcę powiedzieć, że tak usłuchajcie właśnie, że jeśli my takich rzeczy nie doświadczaliśmy, tak, jesteśmy ubodzy, to właśnie często nie ma głodu na takie rzeczy. I właśnie, jeszcze właśnie, o, mi się przypomina, słuchajcie, jednej rzeczy powiedziałem, że właśnie jedna rzecz to głód możemy mieć przez to, że my coś smakujemy i wtedy już znamy smak, ale wiesz jeszcze, co wzbudza głód? Ktoś mi może to tak przedstawić, że ja też mogę tego zapragnąć. Czyli świadectwa z tych miejsc, gdzie to się dzieje, jest w stanie przynieść głód. Relacje z tamtych miejsc. I to jest coś, co jest faktem historycznym, że często tak się działo, że gdzieś wybuchało przebudzenie, ta wieść docierała nawet do innego kontynentu, do innego narodu i to świadectwo o tym tak dotykało wierzących, że sami zaczynali o to wołać i Bóg im dawał. I Bóg im dawał. Jest wiele takich przykładów w historii. Więc mówię, najgorsze, co możemy zrobić, jeśli oglądamy jakieś takie kasety o przebudzeniach, jeśli słyszymy relacje, to wiecie co, no tak, tam Bóg chce, a u nas pewnie nie chce. To jest najgorsze, co my możemy zrobić. I to jest kompletnie nieboża postawa. My powinniśmy zrobić jedno. Boże, zapłacimy każdą cenę, abyś Ty też tutaj to zrobił. Abyś Ty też tutaj tego dokonał. Taka postawa powinna być w naszych sercach. Że Panie, jesteśmy gotowi wszystko, naprawdę wszystko zmieni w naszych sercach, co jest konieczne, ureguluj. Ale my pragniemy Ciebie pośród nas. Wiecie, mamy osoby, które są chore chronicznie przez lata, które są związane demonicznie i nie możemy z tym nic zrobić. I się modlimy, i naprawdę robiliśmy nieraz jakieś heroiczne wysiłki i to nic nie dało. Ale jeśli przyjdzie Jego obecność, ja wierzę, że to wszystko będzie rozwiązane. Wierzę w to. Bo Jego obecność to jest Jego panowanie i Jego królestwo. I to jest też to, że słuchajcie, to jest, ja też tak to rozumiem. Dla niektórych to jest być albo nie być. Czy my znajdziemy Bożą obecność? Dla niektórych. To jest być albo nie być. Dlaczego jest tak, że nieraz, gdzie to się działo, ludzie setkami z raków są uzdrawiani, a na innych miejscach umierają z tych raków? Dlaczego? Gdzie jest różnica? Różnicą jest Boża obecność. Boża obecność. Panie, my czujemy się słabi, gdy rozmawiamy o tym. Ja się czuję naprawdę słaby, Boże. To nie jest tak, że się wszystko wie, że się po prostu, ale Boże, po prostu popatrz tylko w serce i Panie, jest tam pragnienie po prostu. Jest pragnienie, że my chcemy Ci powiedzieć, że chcemy. Chcemy Ciebie doświadczać bliżej, nie chcemy znać Cię tylko z teorii, nie chcemy Ciebie znać ze świadectw innych, ale my chcemy, Panie, doświadczać Ciebie tu, na tym miejscu. Ja Ci dziękuję, że jesteś kochającym Ojcem, że Ty pragniesz, Panie, że Twoją radością jest przebywać z synami ludzkimi. Ja dziękuję, że Ty posłałeś właśnie Syna po to, aby ta relacja była odnowiona między człowiekiem grzesznym i Tobą. A dziękuję, że Ty nas adoptowałeś, uczyniłeś synami, córkami, że mamy tą pozycję, że jesteśmy zaakceptowani, kochani przed Tobą. Ale Ojcze, my chcemy więcej. My chcemy Twojej obecności. My chcemy Ducha Świętego. My chcemy manifestacji, Panie. My chcemy, Boże, tego, abyś Ty objawiał się, byś Ty zamieszkał pośród nas. My chcemy Twojej obecności, Boże. I chcemy Twoich dzieł. I Panie, prosimy Cię o to. I Panie, dajemy Ci te prawo, abyś Ty oczyszczał nasze życie, abyś Ty nas wytapiał, abyś oczyszczał to wszystko, co jeszcze jest nieobrzeską naszych serc. My dajemy Ci zgodę, abyś Ty przychodził, abyś Ty dotykał tego w naszym życiu. I my chcemy z Tobą współpracować, Panie, też właśnie w tym procesie oczyszczenia. I my, Panie, chcemy stworzyć tą atmosferę, że Ty nie będziesz w stanie się powstrzymać, aby tutaj nie przychodzić. Ze względu na pokorę wzajemną, na miłość, na braterstwo, na przyjaźń, na święte, oddzielone życie dla Ciebie, Panie. Na chwałę i uwielbienie dla Ciebie. Panie, prosimy Cię, abyś Ty nas sam przez swoją łaskę poprowadził do tego miejsca, Panie. Do tego miejsca spotkania z sobą, Panie. My mówimy, że my tam nie umiemy trafić sami, ale mówimy, że chcemy się poddać. Chcemy się poddać. I Panie, wprowadź nas w te miejsce, Panie, Twojego zamieszkania, Twojej chwały i Twojej obecności, Ojcze, w imieniu Jezusa Boże. Amen.